Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i z racji tego, że kończy nam się lato i kończy nam się sierpień, powinienem w sumie odwrotnie powiedzieć, jednocześnie no, powoli kończy nam się sezon letni w kinach. Oczywiście ten sezon letni różnie się interpretuje, niektórzy jeszcze zaliczają do tego wrzesień, ale my uznaliśmy, że w sumie we wrześniu będziemy mówić o It, będziemy już mówić o tych takich jesiennych filmach bardziej. No te letnie już mamy myślę za sobą, nie? Bo jakichś takich dużych blockbusterów przed nami nie będzie, przynajmniej przez jakiś czas, dlatego też podsumujemy sobie ten sezon letni i jako tę granicę możemy przyjąć powiedzmy początek czerwca. Jeśli ktoś z nas będzie chciał zahaczyć jeszcze o maj, o tam nie wiem, Aladyny, tego typu rzeczy, no to spoko, ale powiedzmy, że mniej więcej tak czerwiec do sierpnia będziemy brać pod uwagę. No i pomówimy sobie po prostu o tym, jak to wyglądało w tym roku. No pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, no to Disney, nie? Jakby no nie unikniemy tego tematu, bo no to ten rok był i dalej jest i pewnie jeszcze bardziej będzie rekordowy dla Disneya i no nie da się ukryć, że udało im się po pierwsze znaleźć ten schemat, który pozwala robić filmy dostatecznie dobre, żeby ludzie chodzili na nie do kina, nie? I to się tyczy Aladyna, to się tyczy Króla Lwa, to się tyczy filmów Marvela i tak dalej. I w sumie tylko dwie inne marki miały w tym sezonie letnim szansę w ogóle konkurować z Disneyem i to oczywiście Fast and Furious i Spider-Man, o którym już też dyskutowaliśmy ostatnio. I słuchajcie, no gdybyśmy mieli się zastanowić, z czego wynika ta dominacja Disneya, to jak myślisz, czy to wynika właśnie z tego, że wiedzą po prostu, jak robić takie filmy, żeby ludzie wracali na nie? Bo czy może wynika to przede wszystkim z tego, jakie mocne marki mają w garści?
Chyba to drugie trochę, bo znaczy coś po środku oczywiście, bo gdyby robili kompletne gnioty, no to inne studia też próbowały mocnymi markami ugrywać różne rzeczy, ale były kompletne gnioty i nie wychodziło. No ale jednak trzeba przyznać, że Disney tutaj bardzo gra nostalgią i te wszystkie filmy, którymi zarabiają, no to są jednak filmy, które w jakiś sposób uderzają w nostalgię. Właśnie masz Aladyna, masz tego Królowa, który teraz robi wszystkie pieniądze świata. Masz, nie wiem, Toy Story 4, które też gdzieś tam jest, no, czwartą częścią, jakby nie patrzeć. I wydaje mi się, że tutaj jakby kluczowe właśnie jest siła tych marek, z którymi większość z nas ma dobre skojarzenia po prostu. I w ten sposób łatwiej dużo zachęcić kogoś, żeby wybrał się do kina. Szczególnie właśnie, że jest to Disney, jest to reklamowane jako family friendly. I w tym momencie łatwiej zabrać też dzieciaki do kina, łatwiej pójść w większej ekipie. Wiesz, że nie dostaniesz jakby to też jest bezpieczne bardzo. Większość osób, jak widać, lubi chodzić na to, co zna. O tym, czy to dobry trend, czy nie, to już rozmawialiśmy wielokrotnie i może nawet za chwilę porozmawiamy. Ale większość osób lubi tak najwidoczniej. I idąc na Disneya wie, że dostanie generalnie to, co zna. Więc wydaje mi się, że no to tutaj jest ta największa siła.
No to jest prawda, to jest jak z tym, jakim właśnie mówiłeś, jak mówił inżynier Mamo, nie, że lubi tylko te piosenki, które już zna. I dokładnie tak jest samo z filmami. Ludzie lubią to, co już znają, to, co jest bezpieczne, wiedzą, czego się spodziewać i można narzekać, że cały czas to samo, że już będą tylko kontynuacje filmów tych samych marek, że nie ma nowych żadnych pomysłów w kinie, tylko cały czas jest przetwarzane to, co już było, to, co teraz Disney robi na potęgę, bo to już jest takie reanimowanie tych marek, że no, przerażająco, nawet mamy tego zakochanego Kundla, który idzie po prostu już na streaming i no, to wygląda przerażająco. Ja ani się nie chcę chodzić już na te filmy Disney, ale wiem, czemu one tyle zarabiają, nie? Bo ludzie to znają, dostają to po prostu w nowym pudełku, nie? Czyli zmieniła się technologia, dostają tą samą historię, tylko przefiltrowaną przez zdobycze techniki, jakie mamy teraz. I zresztą to samo było przy Marvelu, że wiem, że się pojawiają te filmy, które są przełamują jakąś tą konwencję. Mamy tego Thora, Waititiego, tych reżyserów, ale też jest kupa filmów, które no są po prostu takie typowe i ludzie mówią, że to wygląda jak te wszystkie filmy Marvela, jak Ant-Man and the Wasp i te wszystkie zapychacze, ale to też będzie dalej uprawiane przez Disneya jeszcze przez lata, bo ludzie lubią do tego powracać. Możemy narzekać, oni też mogą sobie, wiesz, czasami narzekać, że to już przecież widzieli 100 razy. I pójdą 101, i pójdą 102, i pójdą następny. No bo ludzie tak mają, ludzie lubią rzeczy, które znają, bo czują wtedy ten taki wentyl, mają taki wentyl bezpieczeństwa, nie? Że może to nas nie zaskoczy, ale przynajmniej się nie zawiedziemy, bo już wiemy, co tam było. I kurczę, Disney to tak, jak ta wielka korporacja, tak to umiejętnie uprawia to reanimowanie rzeczy i granie na tej nostalgii. I to już nawet nie na tej nostalgii, że ktoś naprawdę pamięta te stare rzeczy, tylko już na tej przeszczepionej, że o, bo kiedyś było coś takiego, nie? Już mamy przecież te generacje, które nie wiedzą, nie wiem, jak przez mgłę pamiętają Króla Lwa, nie? A i tak, o, to jest ten film, który tam rodzice oglądali, bo rodzice ich ciągną, czy coś w tym stylu. No mamy teraz, teraz będzie 101 Dalmatyńczyków, które już jest dokładnie tym samym, nie? Że o, kiedyś coś tam się oglądało, kiedyś coś było, kiedyś to było. No i jestem pod wrażeniem tego, co robi Disney, ale no ja nie oglądam za bardzo tych rzeczy.
No jednocześnie Disney umie właśnie to przede wszystkim sprzedać, no bo to nie jest tak, że inne studia nie sięgają po znane marki, na które tam, nie wiem, kiedyś ludzie lubili, bo robią to, tylko no często albo rozbija się to o jakość samego filmu, albo jakoś nieumiejętnie jest to sprzedawane, no bo mieliśmy choćby właśnie w tym sezonie wakacyjnym od Sony The Man in Black, prawda, które kiedyś było dosyć znaną marką. Wydaje mi się, że no właśnie w okolicach pierwszej części, no to kurczę, wszyscy to oglądali, nie? Wszyscy to gdzieś tam pamiętamy ze swojego dzieciństwa. A w tym momencie, no jak wychodzi ten film w tym roku, to po pierwsze albo nikogo, no albo właśnie nawet jak ktoś poszedł, tak jak na przykład myśmy poszli, no kurczę, ja już z tego filmu nic nie pamiętam, bo po prostu był słaby, tak? A Disney, no to jakoś umiejętnie łączy w sobie to, żeby no z jednej strony właśnie sięgać po te tytuły, które no budzą pozytywne skojarzenia, które można właśnie sprzedać bazując i na nostalgii, i na tym, że no właśnie jakaś marka budzi tam ciepłe uczucia w widzach, no ale jednocześnie no te filmy zawsze jakiś tam poziom trzymają i nawet jeśli, nie wiem, na przykład no nam konkretnie nie podobał się Królew, no to ogólny odbiór widowni był bardzo ciepły, więc wydaje mi się, że Disney po prostu znalazł tutaj taką, wiecie, złotą recepturę i będzie tak długo na niej jechał, aż no coś tutaj się nie zawali, czyli długo.
Tylko jeszcze jak mówisz o Men in Black, tak sobie pomyślałem, patrząc na ich seriale, inne rzeczy. Wiecie, że gdyby Disney robił Men in Black, to zapłaciliby Willowi Smithowi i Tommy Lee Jonesowi, żeby wrócili koniecznie, bo wtedy mogliby nimi reklamować.
Właśnie... Tak, chociaż na jakieś cameo,
nie,
prawda?
Nie na cameo.
Nawet nie cameo, to by była, to cameo,
to byłby kolejny film o nich, wracają do akcji, patrzcie, to znaliście, to lubiliście.
No. Byłoby jeszcze inaczej, byłoby tak, żeby wrócił i Tommy Lee Jones, i Will Smith, i by był syn Willa Smitha, albo córka Willa Smitha, Tessa Dodd Jones, Tessa Thompson
koniecznie,
by była pewnie córką.
Koniecznie, tak. Absolutnie, i to byłby film Disneya, absolutnie to widzę w ten sposób. I wtedy, wiecie, to co lubicie, to co znacie. Tak.
Dostajesz to, co dostajesz wcześniej i masz otwarte okno na tak, 10 kolejnych części.
Tak, dokładnie. Więc mówię, Men in Black było fatalnie reklamowane, zgoda, ale wydaje mi się, że nawet nie dało się tego dobrze zareklamować, bo to jest marka bardzo tożsama z aktorami, przede wszystkim z Willem Smithem. I próbowali zrobić coś nowego, to, że sam film był jaki był, ale... I tak byłoby to ciężko rozreklamować, nawet Chrisem Hemsworthem i Tessą Thompson. A... Mówię, to właśnie o to chodzi. Disney, tak, to... bardzo mocno sprzedaje ci to, co znasz. Tak bardzo, bardzo to, co znasz, a nie to, co może trochę znasz.
No to wydaje mi się, że to faktycznie jest wypadkowe dwóch, nie? No bo na pewno dużą rolę odgrywają tutaj te marki, no bo czego by nie mówić, no to jasne, inne wytwórnie mogą też mieć serie, które ludzie znają i są popularne i tak dalej, ale no nic nie będzie tak popularne jak Avengers, jak Król Lew, jak nie wiem, żadna kreskówka nie będzie tak popularna jak Toy Story, nie? No to są jednak takie rzeczy, które udało się Disney wykreować i nikt nie ma tutaj jak konkurować w ogóle z tym, nie? Mogą co najwyżej liczyć na te resztki ze stołu, które tam już spadną, jak już filmy Disneya przestaną zarabiać. I trochę tak wyglądało to lato, nie? Że w zasadzie gadanie box office się toczyło od jednej premiery Disneya do kolejnej premiery Disneya, gdzieś tam się Spider-Man pojawił i tyle. A pozostałe rzeczy, no to w zasadzie mogły się, no dosłownie się żywiły tymi resztkami po prostu, które zostały. Podejrzewam, że tymi ludźmi, którzy no okej, chodzą do kina bardzo często, więc pójdą jeszcze i na Godzillę, i na jeszcze coś tam. Ale jeśli, wiesz, no tak naprawdę no nie ma aż tak dużo ludzi, którzy będą chodzić na wszystko do kina, nie? To jest wyprawa do kina jednak sporo kosztuje i wysiłku, i pieniędzy, i szczególnie jeśli masz rodzinę i musisz ją ciągnąć ze sobą, wydawać pieniądze na popcorny i tak dalej, no to chcesz iść na coś sprawdzonego i chcesz iść na coś znanego i chcesz iść na coś, co gwarantuje ci jakiś tam poziom i zwyczajnie lepiej jest iść na Toy Story 4 niż na coś, co wiesz, czego nie kojarzysz, nie? Albo na, nie wiem, Króla Lwa niż na nie wiem, co tam było, co nie zarobiło specjalnie dużo. No tak, Godzilla, nie? Czy Men in Black, czy cokolwiek. Więc no, to jest myślę kwestia tego, że zwyczajnie, no, to wydaje mi się, że to jest kwestia no, to też tego, jak rynek teraz wygląda, nie? Tego, że no, inwestuje się właśnie w te popularne rzeczy, natomiast nie każde studio jest w stanie też to odpowiednio wypromować, nie? I w przypadku Disneya bardzo często udaje im się ukryć to, że to jest no, zwyczajne sprzedawanie jeszcze raz tego samego, albo wręcz no, ordynarne sprzedawanie nostalgii w przypadku tych Królów i tak dalej.
To jest właśnie najlepsze, jak non-stop od lat, nie wiem czy nie od dekad, słyszy się ciągle Hollywood umarło, tylko remake'i, rebooty, sequele, nic oryginalnego, żadnej oryginalnej treści. Co roku powstaje w cholerę oryginalnej treści, a trendy pokazują, że im bardziej nieoryginalne coś zrobisz, im bardziej utrzesz stary schemat, tym więcej zarobisz i więcej ludzi pójdzie do kina na to. Więc to jest dla mnie też, te narzekanie jest tak absurdalne. No, nie wiem, no każdy rok i ten najbardziej chyba ze wszystkich, patrzę na to, że ugrali rekord w ogóle w historii kina, pokazuje, że no sorry, ale ludzie chcą to, co znają. Im bardziej zrobisz to takie właśnie znajome, bardziej coś, co jest rozpoznawalne, tym więcej ludzi przyciągniesz do kina, a jak silisz się na oryginalność, no to nikt ci na to nie pójdzie, no.
A to jest jeszcze tak przerażająco bezczelne, nie? Że mamy rok, gdzie Disney ładuje, nie dość, że już ma, wiadomo, podsumowanie tych 10 lat Marvela, wali Marvelki, to jeszcze dwie wersje live action swoich, wiesz, największych hitów, no jednych z największych hitów, nie? Czyli Aladyna i Króla Lwa. To jest, wiesz, taka sytuacja, o której bym nigdy nie pomyślał, że będzie miała miejsce.
No i w zasadzie jedyną w tym momencie ostoją oryginalności, poza no, twórcami, którzy już sobie wyrobili nazwisko, jak Quentin Tarantino, nie? No w tym roku wyszło Once Upon a Time in Hollywood, no i zarabia sensowne pieniądze. Sony pewnie tam jest zadowolone z tego. Ale poza tym w zasadzie
jak
jedyna...
Jak na film Tarantino.
No, jak na... No, jak w ogóle jak na film w tym stylu, powiedzmy.
No.
Raczej nikt tam się nie spodziewał wyników na poziomie
to
filmów.
To nie jest blockbuster, nie?
Blockbusterów, no. Ale wydaje mi się, że dotarliśmy do momentu, kiedy jedyną ostoją oryginalności i takim poligonem doświadczalnym i w ogóle poletkiem do robienia ciekawych rzeczy bez zmartwienia się, że studio się będzie wbijać i będzie po prostu kroić budżet jak się da, no, dostały się horrory, nie? I w tym momencie masa ciekawych twórców robi horrory, masa twórców, których wcześniej byśmy nie kojarzyli z tym gatunkiem, robi horrory i odwrotnie. Ludzie znowu z horrorów udają im się przeskakiwać do kina, no bo radzą sobie w tym gatunku. W tym roku oczywiście mieliśmy sequele jak Annabelle, nie? Trzecia. Mm-hmm. Mieliśmy remake'i tak jak ten Chucky. Swoją drogą Annabelle zarobiła sensownie, a Chucky nie. To też jest ciekawe, nie? Jednak no, nie został ten
tak jakby
kupiony.
Ten Chucky już był taką jednak na tyle zapomnianą marką, że już no, tych tłumów nie porwał, prawda? No jednak Annabelle jako ta powiedzmy marka współczesna, zakluczona w tym popularnym uniwersum i ogólnie dobrze przyjmowanym, nawet jeśli powiedzmy no nie wszystkie filmy były równie dobre, no to te z głównej linii na pewno niewątpliwie były. No to ludzie na tę Annabelle chętniej poszli niż kurczę jednak na tego Chuckiego, który wydaje mi się, no kurczę, to była taka marka chyba, w którą inwestowali już tylko, wiesz, ci pasjonaci horrorów, no bo te filmy wychodziły, no ale to wychodziły i nikt nich tam nie słyszał, tak, poza tym gronem zapaleńców. I ten nowy Chucky, no tam też było to ryzyko, no nie, czy to się będzie do czegoś nadawało, no myśmy byli przyjemnie zaskoczeni. Ale nie dziwi mnie aż tak, że ludzie na to nie poszli, że ludzie po samym tym, nie wiem, trailerze nie poczuli się jakoś super zachęceni.
Znaczy Annabelle przypadkiem nie wpisuje się mocno też w te trendy, zwłaszcza, że to jest właśnie kolejna część, uniwersum. Generalnie to jest ten horror, na który ludzie idą, żeby, no, to nie dość, że sequel to jeszcze w tym świecie, który ja tak kojarzę i tak dobrze znam, więc fajnie. Wydaje mi się,
tak,
że
tak, jeszcze
dalej
weźmy Warrenów, że jak ktoś na przykład oglądał filmy tylko z nimi, to może pójdzie, bo Anusz tutaj, żeby czegoś nie przegapić.
No tak, to jest bardzo daleko od ryzykownego projektu, nie?
To jest Warren wersji już, nie? I też jednak Chucky to jest, no nie dość, że marka obskurna, to jeszcze tam też nie było do tego doczepionych żadnych takich nazwisk rozpoznawalnych czy coś w tym stylu, a jednak Conjuring się opiera no, na przynajmniej aktorach, którzy mają jakieś nazwiska, są rozpoznawalni, nie? Bo i Vera Farmiga i Patrick Wilson to są no, takie rozpoznawalni aktorzy, nie? Już z nazwiskami, nie? A no Chucky nie miał nic takiego, co by mogło cię przyciągnąć, wiesz, takiego niedzielnego widza, nie? Oprócz tego, że o, lalka zabija, ale to już nie są te czasy, żeby przyciągło cię to do kina, szczególnie przy nawale tych rzeczy, tak jak już mówimy, Disneya i wszystkiego, nie?
A jeszcze... Też dla miłośników horrorów samych, no to właściwie nie wiem, co powiedzmy 2 tygodnie jest jakaś nowa premiera, więc no też mają z czego wybierać no, w tym okresie. To, no i to, są... to nie tak, że właśnie już nie ma na co pójść, no to już chodźmy na to, nawet mimo, że nie wiem, powiedzmy trailer wydawał nam się średnio ciekawy, no bo tu kurczę mieliśmy co chwila jakiś film w odrębnej stylistyce, no więc też ci powiedzmy fani horrorów mogli sobie bardziej wybierać tam, który jakiś tam powiedzmy podgatunek, która konwencja bardziej ich interesuje.
Tak, przede wszystkim mogą wybierać, nie, bo no, kiedy jeszcze tak, nie wiem, z dekady temu było, że szło się na co leciało.
No co jest duchami, no.
Jakieś różne dziecko, gówna, które wróciło z martwych i opętane przez ducha.
Tak, tak, jak teraz wiesz, mamy, no, to mamy tą złotą erę horroru nową, gdzie mamy, wiesz, Blumhouse, które sobie super radzi i inne studia, które też tam próbują fajnie grać na tym poletku. No i mówię, mamy w końcu co wybierać, nie? Jest cholerna różnorodność, są te właśnie różne serie, no jak już mamy uniwersum horrorowe, to wiesz, że to są zupełnie inne czasy niż 10-15 lat temu.
Ale powiedziałeś o tym, że horrorów robi się dużo i tutaj można mieć sporą oryginalność, ale wydaje mi się, że to jest najzwyczajniej się powiązane po prostu z dużo niższym progiem ryzyka, czyli tym, że te horrory są po prostu tanie w porównaniu do czegokolwiek innego.
No nie wiem, wiesz, bo przerwę ci na moment, ale no masz taki inny gatunek, który wbrew pozorom ma dużo wspólnego z horrorami, jak komedie, które też są tanie, które też mogą być bardzo różne i wiesz, w różnych gatunkach do różnej klienteli trafiać, a ten rok jest fatalny dla komedii, które w ogóle nie zarabiają.
Komedia to komedia gdzieś
komedii, nie? No nie byliśmy.
Jedyna, nawet ta, która mi się naprawdę podobała, ona była on z początku maja, ta z Sethem Rogenem
Niedobrani
w polskiej wersji, nie wiem jak to się nazywało.
Longshot?
Tak, no. Tak. I to było super. I nawet to nie zarobiło. A miałeś tam Setha Rogena i Charlize Theron w obsadzie.
Tak. Ludzie nie lubią się śmiać.
Kapitalny film.
Jest tak źle na świecie, że ludzie nie chcą się śmieć.
No chyba tak. Chyba wolimy się bać. Wolimy te horrory, które będą eksplorować te nasze jakieś fobie, traumy, niż śmiać się na komedię.
Jakie jest oczekiwanie na Jokera teraz, nie?
Najbardziej no tak. Chcemy ten dołujący, ale... niepokojący film.
To jest film o klaunie.
A nie myślicie, że może jest to związane z tym, że jakby horrory cały czas eksplorują właśnie jakiś ten strach, to przerażenie, kiedy te komedie idą w te wesołe, ciepłe emocje, które w jakiś sposób zapewniają nam wszystkie blockbustery, bo jakby nie patrzeć i na Marvelach jest kupa rozrywki i John Wick, który wchodzi ze swoją absurdalną akcją i Hobbs i Shaw, który wchodzą i tego typu filmy, czy w innych latach Mission Impossible, inni Szybcy i Wściekli i tak dalej, to są jednak filmy, na które ludzie idą się pośmiać, czy właściwie każdy kino akcji z The Rockiem, Jumanji,
tak samo animacje, prawda? Na nie też idziemy się pośmiać.
Dokładnie, więc
mamy te porcje śmiechu w naszym życiu.
O to mi chodzi, więc wydaje mi się, że po prostu komedie tak bardzo już zespoliły się z dzisiejszym pojęciem blockbustera, że po prostu same w sobie nie oferują wystarczająco dużo dla widza, żeby się na nie wybrać, kiedy horrory no jednak nie.
Czy no myślę, że masz rację. I to, zresztą już gadaliśmy o tym, nie? Że filmy akcji, żeby dzisiaj się sprzedały, to muszą być jak najbardziej absurdalne i niepoważne i nie traktować się serio, nie? No ale kurczę, z drugiej strony to może oznaczać, że nie będzie jakiegoś wielkiego rozkwitu komedii, no bo to te potrzeby powiedzmy u widzów zapełniają inne filmy, ale jednak wydaje mi się, że i tak byłoby miejsce na jakieś mniejsze filmy, przynajmniej kilka, wiesz. No jednak jest grupa widzów, która nie chce iść na, wiesz, wielkie, rozbuchane produkcje, tylko chce obejrzeć coś kameralnego i mniejszego, nie?
Pytanie, czy faktycznie chce. No bo pamiętam, że jak było właśnie to Booksmart, które w Polsce nawet do kin nie wyszło, który kurczę jest naprawdę dobrym filmem i się nie sprzedało, tak? Więc
pytanie,
czego widownie by w takim razie właśnie chcieli od tych filmów stricte komediowych?
I to są jeszcze takie filmy, które właśnie jak mówisz o Booksmart, które są nie tylko komediowe, ale mają te pozostałe elementy wzruszenia, jakichś przemyśleń życiowych. To nie są, wiecie, komedie z Adamem Sandlerem czy coś w tym rodzaju. Ale
z tym Booksmart powinien poczekać na sezon oscarowy.
Ale chyba. Też no to jest też wina tego właśnie wielkiego przesytu i dużej ilości tych filmów takich uniwersalnych, że kiedyś na przykład jak się, wiesz, szło na randkę w niedzielę, żeby sobie odpocząć, to się wybierało jakąś luźną komedyjkę, coś takiego, nie? Bo akurat leciały jakieś wszystkie te gdzie, nie wiem, nawet Tom Hardy się pojawił kiedyś w tych takich luźnych komedyjkach romantycznych, a teraz mamy sytuację, gdy jak ktoś idzie, nie wiem, to właśnie na randkę czy w niedzielę do kina, żeby sobie się na luzie posiedzieć, no to wybiera jakieś Króla Lwa, wybiera jakiegoś Marvelka, wybiera coś takiego, nie? Coś, co kiedyś było komedią w tym miejscu, nie? Ale teraz, że jest nawał tych wszystkich blockbusterów, które są i dośmieszone i zapewniają właśnie tą taką rozrywkę uniwersalną i to po prostu rozrywkę dobrą, nie? No i przez to wydaje mi się, że też komedie mogą sporo tracić, bo one po prostu nikną w tym nawale innych rzeczy, nie?
No, komedie stały się kinem gatunkowym w tym momencie, właśnie, a blockbustery tym uniwersalnym, gdzie kiedyś było odwrotnie.
Tylko właśnie jedna rzecz, która byłaby w kontrze do tego, no to myślisz, kurde, komedie jednak, tak jak powiedziałeś na początku, kosztują tak jak horrory, często śmieszne pieniądze w porównaniu do tych blockbusterów, a mimo to nie radzą sobie wcale dobrze. To te grono, które ludzi, które byłoby zainteresowane, tym musi być naprawdę malutkie w porównaniu do ludzi, którzy pójdą na te super drogaśne blockbustery. No bo wracając właśnie do tego, że przy horrorach cały czas można eksperymentować, bo jak robisz film za te 20, a nawet 30 milionów, no to na tle robienia filmu za 200, już nie mówiąc o tym, że nie wydajesz nawet ułamka tego na kampanie reklamowe często. Jasne, jest It, ale It to jest wyjątek. A ogólnie na większość horrorów nie wydajesz tyle w życiu na kampanie reklamowe, no to nawet jak ci film wtopi, to kolejne 4 ci zarobią. Może. Więc jakby tutaj jest to luźne i wydaje się, że z komediami powinno być tak samo właśnie ze względu na niski budżet, no ale tak jak powiedzieliśmy, te wszystkie czynniki muszą wpływać na to, że jest, musi być naprawdę mała widownia, która w ogóle jest zainteresowana.
Ja mam też teorię, że po prostu komedia jest tym filmem, na który najmniej musisz iść do kina. O, no komedię właśnie sobie możesz włączyć, no, wiesz, w domu przy obiedzie, a teraz jest tyle tych źródeł, które nam tych filmów dostarczają, prawda, tych wszystkich streamingów, Netflix, jakieś, wiecie, to VOD, czy nawet pożyczanie filmów, wiesz, jednym też, kliknięciem, gdzie tam na jakimś, nie wiem, iTunes czy innych serwisach legalnych w pełni, masz tam, nie wiem, za 5, za 7, za 10 zł masz ten film, no to kurczę, to jest, wiesz, kupujesz raz, oglądasz w ile osób chcesz, łatwiej, nie wiem, znajomych zaprosić do domu, nagotujecie sobie popcornu i oglądacie, tak? No jakby w kinie komedia nie robi żadnego dodatkowego wrażenia. To już większe wrażenie właśnie, wydaje mi się, robi horror w tej ciemnej sali niż wiecie, no po prostu jakaś, nie wiem, komedia o szkole, o znajomych, o jakiejś parze, którą spokojnie można obejrzeć w domu, no bo też mamy coraz lepsze warunki, coraz lepsze telewizory, więc no komedie najbardziej na tym tracą, wydaje mi się, właśnie w kinach. To nie to, że właśnie już ludzie ich nie oglądają, tylko nie muszą na nie po prostu wyjść z domu.
No w sumie, w horrorze bardzo ważny, jak chciałbym patrzeć, dźwięk, a jeszcze mało kto ma w domu dźwięk, nagłośnienie w stylu kinowego.
I ciemność, prawda? Bo są te sceny niektóre tak ciemne, że w domu nawet, powiedzmy, no musiałbyś bardzo dobrze zaciemnić pokój, by
tak
było widać.
Ale do tego jeszcze to, co mówisz, cały czas właśnie w kontrze nie słabnie wcale zainteresowanie różnego rodzaju sitcomami i tak dalej, nawet które nam niekoniecznie przypadały do gustu. Niedawno był ten ostatni odcinek Big Bang Theory, przecież to oglądały jakieś chore rzesze ludzi. Chyba dalej ten spin-off młodego Sheldona, przecież to dalej ogląda nie wiadomo ile osób. I dalej powstają cały czas te spin-offy, inne nowe komedie, te wszystkie sitcomy, które się podobają. One właśnie zastępują to. Ktoś siedzi, przychodzi smutny z pracy, dzień był zły, odpali sobie tego Netflixa, zrobi sobie obiad, czy nie wiem, zamówi sobie jedzenie i może sobie siedzieć i patrzeć, jak ci ludzie mają fajnie w życiu. Albo też mają nie fajnie, ale śmiesznie.
Plus też ciężko sprzedać pomysł na komedię tak, żeby od razu przyciągnął uwagę, nie? Bo ile możesz mówić, że on kocha ją, ona kocha jego i muszą się tam, wiesz, jakoś dobrać czy coś, żeby było dobrze. A horror łatwiej, nie? Masz tutaj, tutaj jest morderczy klaun, tutaj jest, znowu są zamknięci na jakiejś łódce gdzieś i coś tam siedzi, jakiś demon. No, dużo bardziej intrygujące to jest na poziomie właśnie takiego samej reklamy, nie tej początkowej, coś, co ma sprawić, że wydasz kasę, nie? I też już tych nazwisk, które nie przyciąga, wiemy jak było właśnie 10-15 lat temu, nie? Że wszystkie te znane nazwiska musiały się pojawić w jakichś komediach, odwalić to swoje, zarobić czek i iść w inne filmy. No oni teraz siedzą przy tych blockbusterach wszystkich, nie? Wszystkich aktorów ma Marvel, wszystkich aktorów, drugą część tych aktorów, których nie ma Marvel, to Disney daje do innych projektów. No i kto tam ma grać? No wiadomo, że się zdarzą takie momenty jak właśnie Charlize Theron, która zagra w komedii romantycznej, ale to też, zresztą Ci niedobrani to była trochę inna komedia, inny typ komedii, to już też nie była ta taka, wiesz, w tym starym stylu, nie? Żeby, taka ciepła i ten, tylko, no to była już zgrywa, to był bardziej Will Ferrell niż te komedie takie klasyczne. No i to nie ma tam kto grać i, no, nie wiem, może ta sinusoida znowu będzie, że wiesz, że znowu się nagle jakiś okres zrobi dobry dla komedii, ale
nie wiem,
że to jest...
Nie, no, wydaje mi się, że one coraz bardziej w streaming będą.
Tak, widać po ilości premier właśnie komediowych na Netflixie chociażby, nie, że to jest platforma idealna do tego typu treści. No bo to jest dosłownie taki film, który zapuszczasz, a nie wiem co sobie puścić, no to jakaś komedia niech będzie.
Nawet
tu
na seriale
to jest Seth Rogen i Charlize Theron, to sobie puszczę, nie? A już z drugiej strony do kina najwyraźniej się nikomu... To jest za mało, żeby kogoś skłonić,
ale
to pójść do kina.
Jeszcze jak o tym myślicie, to właśnie plakaty, to co radek powiem, łatwiej promować. Patrzcie, macie tą zakonnicę, boom, przerażająca zakonnicę na plakacie, to jest straszne, macie Annabelle, ta creepy lalka, nie? Cokolwiek wrzućcie na plakat z tych wszystkich potworów czy innych tego typu rzeczy, jakieś cienie. Wiadomo, to wszystko działa na wyobraźnię. A co robicie w komedii? No dwójka uśmiechniętych ludzi na siebie patrzy.
No nie musisz być aktorem, żeby
aktorów, ale no, wiemy już, że aktorzy dzisiaj nie sprzedają tak filmów jak kiedyś. Może jakby zrobili dzisiaj komedię romantyczną z The Rockiem i Scarlett Johansson, to może by się udało to jakoś jeszcze sprzedać ludziom, ale ogólnie aktorzy nie sprzedają tak dobrze, więc no te plakaty nie dają takiego wrażenia. O, kolejni uśmiechnięci celebryci, nie? I tyle. Albo przerażeni, albo krzyczący, albo coś takiego. O, no fajnie. A tutaj właśnie w horrorach cokolwiek dasz. I oje, tutaj cień na podłodze. No, masz plakat.
Okej, no to mamy horrory i komedie odhaczone, natomiast czy były jeszcze jakieś, jak już mówiłem o oryginalnych filmach i oryginalnych pomysłach, czy poza Once Upon a Time były jakieś ciekawe filmy, które mogłyby się tutaj być wyjątkiem na tej mapie, bo tak patrzę i w sumie w ogóle na liście box-office'owej jest as wysoko, ale to było na początku roku.
To było w marcu.
A potem, no nie bardzo, nie? W zasadzie są same adaptacje albo sequele.
No był ten Rocketman też, powiedzmy, przecież, nie wiem, to no, koniec maja, okay. To nie wiem, na ile to jest sezon wakacyjny, no ale powiedzmy, no to jest fajny, oryginalny film, który nie jest, wiesz, sequelem, prequelem i tak dalej.
A propos komedii, no to Good Boys sobie radzi całkiem nieźle ostatnio box office, jeszcze tego nie widziałem, ale no to jest ta w sumie jedyna komedia ostatnio, która całkiem nieźle zarabia, może nie jakoś rewelacyjnie, ale nieźle. Ale też jest reklamowana ryjem Seta Rogena. Może nie gra w tym filmie, ale jest producentem i jest w trailerze, więc
ale to się udało. Rzucić. No tak, ale masz na przykład te próby zrobienia, miałeś Yesterday, gdzie ej, Beatlesi, wszyscy kochają Beatlesów, prawda? Nope. Potem zrobili
Richard Curtis, prawda? Który robił te najbardziej znane komedie romantyczne, a ponoć ten film, no nie dość, że się nie sprzedał, to jeszcze ponoć jest kiepski.
No to tak samo potem zrobili Stuber. Myślisz sobie Kumail Nanjiani, kurde, ostatnio gorące nazwisko, jeśli chodzi właśnie o tematy komediowe, do tego Dave Bautista, który też jak najbardziej teraz jest rozpoznawalny, to miało poprzesuwane premiery, bo wiele krajów nie miało gdzie to wcisnąć, bo to wiadomo, że się nie sprzeda i w niektórych krajach w ogóle to przewalali, bo nikt tego nie chciał w sumie.
No to słuchajcie, czy jeszcze a propos rzeczy, które można było zaobserwować. Wróćmy na moment do blockbusterów, bo jest jeszcze jeden trend, o którym musimy sobie słówko powiedzieć. Bo raczej nie będziemy temu poświęcać osobnego filmu, ale warto o tym pogadać tutaj. No i pamiętacie Endgame i specjalne wydanie, znaczy specjalne wydanie tego filmu w kinach, nie? Ten pseudo re-release, nie? Który ograniczył się do paru scenek doklejonych po napisach. No okazuje się, że Sony podchwyciło pomysł i były jakieś czas temu plotki, że będą chcieli wydać rozszerzoną, ale tym razem legitną rozszerzoną, znaczy to rozszerzoną też trochę na wyrost, bo to 7 minut. Rozszerzoną 7 minut wersję Far From Home, teraz zostało potwierdzone, że faktycznie wyjdzie. No i co ciekawe, podobna sytuacja, no może no, na dużo mniejszą skalę, będzie miała też z Midsommar, gdzie też ma wyjść reżyserska, rozszerzona wersja tego filmu, będzie miała oczywiście ograniczoną...
Tam 20 minut, nie? Dodali.
Tak, poroć rozwija wątki i tak dalej, natomiast no, to będzie miało ograniczoną dystrybucję i pewnie trafi dopiero na nośniki w szerszej jakiejś tam skali, ale i tak, warto odnotowania, że tego typu film też dostaje coś takiego.
Pewnego razu w Hollywood dostanie przecież tą wersję.
Ale serialowo.
Na Netflixa.
To jest duża różnica. To jest duża
różnica. To nie wyjdzie, szanuję do kin.
Szanuję Tarantino tutaj.
Ale, no jak Vega, widać, że wie skąd wziąć pomysły. No ale słuchajcie, no to jeśli Sony się za to bierze, jeśli ten Spider-Man w tym ostatnim tutaj rzucie na taśmę, no zarobi te parę milionów, a pewnie zarobi. No to myślicie, że będzie z tego jakiś trend? A jeśli tak, to co myślicie o takim pomyśle, żeby wrzucać, no... specjalne wersje danego filmu, które pewnie trafiałyby potem na nośnik jeszcze wcześniej do kin.
Dla mnie spoko, bo ja nie ukrywam, że później nawet jak mamy te filmy na nośnikach, to kurczę, nigdy nie chce nam się ich oglądać. Jakby takie mamy bardziej po to, żeby postawić je na półce, bo lubimy jakiś film.
Ewentualnie komentarz obejrzeć, nie? I to tak tyle.
Tak, a żeby obejrzeć, żeby wkładać te płyty tylko po to, że tam masz te dodatkowe 7 minut, jakiś scen gdzieś tam w jakichś dodatkach upchniętych, no to kurczę, rzadko się chce, prawda? Jednak jak masz ten film znowu w kinach, no to pójdziesz bardziej na zasadzie, o, to pójdę po prostu jeszcze raz na ten film do kina. A że są dodatkowe sceny, no to jest jakiś, nie wiem, ten dodatkowy bodziec, żeby ruszyć na ten film. No przy Endgame tak było, prawda? Że ja pamiętam, że myśmy się długo nosili, żeby iść jeszcze raz. tam najpierw po prostu... I potem był ten moment, że już, nie wiem, prawie zniknął ten film z kin i tam był jeden seans dziennie, gdzieś tam jakiejś głupiej godzinie, a później był ten jeden tydzień, kiedy wypuścili właśnie tę wersję rozszerzoną, no to od razu tych seansów było tam 3 czy 4.
Myślę, to chyba bardziej była kwestia tych seansów niż
i
nawet tych dodatków.
No dobra, no to właśnie jest okazja, no to idziemy, tak? I jakby ze Spider-Manem teraz tak zrobili, no to znów byśmy poszli. No bo zwłaszcza, że no teraz to jest jednak sytuacja, no dobra, kiedy będą te sceny, które wiesz, tam były w trailerze i fajnie byłoby je zobaczyć,
ale
nie?
Ale poszłobyś dla tych scen, czy dla tych dodatkowych seansów w wygodnych godzinach? Bo szczerze mówiąc, te sceny mi kompletnie nie obchodzą, ale dla seansów w wygodnej godzinie bym akurat
no to się łączy, tak? No jakby w tym filmie w ogóle nie było nic nowego, no to równie dobrze dawno już mogliśmy na niego pójść po raz drugi, a się nie zebraliśmy znowu, nie? Więc...
Okej, głupi trend. To jest głupi trend i mam nadzieję, że się nie przyjmie. Szczerze mówiąc, nawet jeśli się przyjmie, to będzie miał krótkie nogi, bo w końcu zobaczą, że część ludzi, jasne, będzie leciała na premierę, ale jeżeli to wyżyłują za dużo, to w końcu ludzie będą myśleli, poczekam na tą właściwą wersję i pójdę. Wiadomo, że nie stanie się to z filmu na film, bo jeszcze Marvel trzeba obejrzeć, póki ludzie gadają, ale dajcie czas. I to, mi się to nie podoba. Tak, pójdę pewnie na Spider-Mana, ale tylko, że w Spider-Manie byłem raz. Na większość filmów Marvela chodzę wiele razy. Akurat ze Spider-Manem była taka okazja i poszedłem raz. Ale ogólnie to jest... Na Endgame nie byłem. Nie poszedłem na ten dodatkowy seans Endgame. Mogłem to później obejrzeć, tego Hulka w dziwnej wersji i tak dalej. Ale za cholerę mi się nie chciało na to iść do kina. I nie, to jest głupie według mnie. Jeżeli... Po pierwsze, nie mam nic przeciwko wersjom reżyserskim, ale szczerze wolę robić to, co... Wolę, jak robią to, co Tarantino czy Vega, kiedy wrzucają to na serialową wersję. Wtedy, okej, na Netflixie jeszcze, ja to Once Upon a Time in Hollywood pewnie sobie obejrzę, zobaczę, jak tam reżyser sobie to chciał zrobić w jakimś tam własnym zakresie, ale niekoniecznie chce mi się iść na to znowu do kina. A po drugie, nie wiem, właśnie będę miał to wrażenie, że ej, oglądamy tą wersję pierwszą, a wersja druga jeszcze pod koniec, idźcie drugi raz, koniecznie. Jeżeli chcą robić wersje reżyserskie, może rok później i nie 7, a może właśnie chociaż te 20 minut dodajcie, jako przypomnienie. No jakby nie mam nic przeciwko temu, że teraz Matrix pierwszy jest znowu w kinach w Polsce do zobaczenia. Jasne, no, po paru latach... No właśnie, po paru latach fajnie sobie takie rzeczy przypomnieć. Ja nie mam nic przeciwko re-releasom do kin. Wręcz to jest bardzo fajne, jak mówimy o wielu latach, kiedy na przykład jakieś pokolenie nie załapało się. Ja cały czas chciałem zobaczyć oryginalne trylogii Gwiezdnych Wojen w kinach. Bo byłem mały i załapałem się tylko, jak były te special editions na Powrót Jedi. To był jedyny film ze starej trylogii, jaki kiedykolwiek widziałem w kinie. Z przyjemnością zobaczyłbym nowe. Ale puszczanie tego samego filmu, który jeszcze raz jest w kinie, bo ma 7 dodatkowych minut. Nie, ja jestem na bardzo
nie. Nie po miesiącu dwóch, to jest, wiesz, i to dodają rzeczy, które wyleciały z jakiegoś powodu. No to dokładnie było przy Endgame. Są rzeczy, które musiały wylecieć, bo one były niepotrzebne, były niedokończone i dopchali je po prostu, żeby, o, bo musimy podbić ten rekord. Teraz też to jest zrobione tylko, żeby parę groszy jeszcze dobić. To nie jest tak, że, nie wiem, reżyser miał wizję jakąś i po paru latach grzebania jest w końcu to jego ta idealna, wypuszczona, tak jak było, nie wiem, z Blade Runnerem, nie? Gdzie dostaliśmy po latach tą wersję naprawdę dopieszczoną. Widać, że to była wizja reżyserska, która coś zmienia w tym filmie, coś dodaje, coś nadbudowuje.
Coś
i takie coś bardzo, bardzo szanuję. Nie? Nawet z tym Awatarem Cameron dodawał co chwila jakieś rzeczy, ale też to inaczej wyglądało niż w przypadku tego, co teraz się dzieje, gdzie dostajemy tyle dodatkowego materiału i to w sumie zbędnego, ile się czeka na, wiesz, zrobienie zupy instant, nie? Jak czekać 4 czy 5 minut, no to nie, to jest strasznie słabe.
Władca Pierścieni miał super wersje rozszerzone i po jakimś czasie były ich seansy w kinach.
Tak.
Ale to ile lat minęło, żeby... Ja byłem kiedyś na maratonie wszystkich trzech części reżyserskich, to naprawdę był długi maraton.
Tak, ale też, a tam miałeś po czasie...
Ale to było właśnie po czasie.
Tak, twórcy grzebali długo, żeby to, wiesz, w ogóle, żeby do siebie pasowały, wiesz, że te filmy tworzyły jedną, jednolitą całość, nie? I one trwają 600 lat i to jest zupełnie inna sytuacja. Albo mamy na przykład Coppolę, który wypuszcza trzeci raz Czas Apokalipsy. Teraz wyszła już ta wersja, już ostateczna, na pewno ostateczna, już kończymy, nie? Ale też ona była, wiesz, pieczołowicie były tam rzeczy dodawane i wiesz, że on nad tym pracował, żeby to była ta jego wizja, żeby było, to był kompletny film, nie? A nie coś po prostu, ej, dorzućmy tam sceny, które wycięliśmy i puśćmy to jeszcze raz po trzech tygodniach, po miesiącu, nie? Niech wpada jeszcze raz do kina. Nie chcę czegoś takiego, bo kurczę, to też, niech robią nowe filmy i się tym zajmują, a nie żeby dopychać to, co już zarobiło.
Ale
No z tym Spider-Manem jest o tyle specyficzna sytuacja, że tam sam reżyser mówił, że te sceny zostały wycięte, bo mu nie pasowały, tak? Zaburzały tempo filmu, czy że po prostu dokładnie były zbędne, nic nie wnosiły. Więc sam zadecydował o tym, że je wycinamy. Więc to chyba, to nie jest jakby właśnie wersja reżyserska. To nie jest tak, nie. Że reżyser uznał, nie, te sceny to jednak były ważne właśnie... i wszyscy muszą je zobaczyć. No tylko chyba po prostu mieli to nakręcone, nie?
Tak, to no bo był trailer, gdzie on tam pomaga policji jeszcze w tym kostiumie Iron Spidera i tłumaczył, czemu tego nie ma. I wyraźnie mówił, że no słuchajcie, bo to jednak nie dawało tempa, w całej narracji filmu niewiele wprowadzało i tak dalej. I sobie myślisz, kurde, no właśnie tak się robi filmy, właśnie o to chodzi. Patrzysz na to, co ci zaburza tempo. Nagręcimy fajną scenę, ale potem po montażu nie wychodzi i tyle. Ja pamiętam, jak byłem zadowolony, jak ktoś pytał po pierwszych Guardians of the Galaxy Jamesa Gunna, czy będzie wersja reżyserska. On mówi, była w kinach. I no. Myślisz, kurde, no, i spoko, to jest jego film, który on pociął w ten sposób, żeby mu pasowało tak jak idzie i tyle. A nie potem jakieś 7, 8, 12 minut, bo zostało. No.
Ja
no,
inaczej, ja bym...
Ja bym wolał
wersję nie takie, że ci coś dodają, tylko wolałbym, żeby coś wycięli z tych filmów i wtedy by im pasowało te rzeczy, które mi nie pasowały, nie?
Tak, Endgame 2 godzinki.
Oczywiście się w 100% z wami zgadzam, tylko że dokładnie z tego powodu mi te wersje kompletnie nie przeszkadzają, no bo dla mnie ostateczną wersją jest ta, która wchodzi do kin. To jest skończony film i już. I te wersje reżyserskie to są takie pierdoły i bonusy dla fanów, tylko po to, żeby pobyć sobie dłużej w danym świecie. I no, okej. Szczególnie jak... No jasne, są wyjątki, nie? Czasami zdarza się tak, że no, reżyser traci panowanie nad jakimś projektem, ktoś mu się tam wpierdala, no i po jakimś czasie na przykład zmieniają się właściciele tego filmu, no i dają reżyserowi możliwość pocięcia tego jeszcze raz. Jest taka możliwość, spoko, ale to są wyjątki. Zazwyczaj jest tak, że właśnie wychodzi film, który wchodzi do kin, jest tą ostateczną doskonałą wersją, tak? I dodawanie scen do niego, no to jest raczej szkodzenie mu niż naprawianie go, czy ulepszanie go. Dlatego takie wersje, moim zdaniem, no to są takie pierdoły i bonusy dla fanów, nie? Na zasadzie, którzy już widzieli raz czy dwa razy poprzednią wersję, no to spoko, pójdziemy jeszcze zobaczyć z dodatkowymi scenami.
No bo to są te dodatki właśnie, które na płyty są wrzucane, no i no mówię, po prostu, jeśli ktoś lubi takie rzeczy oglądać na płytach, no to po prostu ma okazję, żeby zobaczyć znowu to w kinie, zamiast po prostu w domu, nie?
Widzicie tego problemu, który to stwarza, największego, czyli... Jak bardzo źle się dzisiaj rozmawia o Gwiezdnych Wojnach. Cały czas się śmiejemy, że za każdym razem, kiedy próbujemy gadać o Gwiezdnych Wojnach, jest to praktycznie nierealne, bo cokolwiek powiesz, to w komiksie, w książce coś tam było. Napchają tych dodatkowych scen, które teraz będą, wiecie, kanoniczne, bo są w kinie i będziesz miał jakokolwiek rozmowę. A nie, bo w 2 minutach, które pokazali w Eternals, było widać, że ten bohater się budzi, więc jednak potrafi spać, więc
ale
widzieliśmy
to. Ale to nie jest kanoniczna oficjalna.
Tego nie lubię. Oczywiście, że tak. I to będzie po prostu... Ja mówię, ja tak nienawidzę gadać w internecie o Gwiezdnych Wojnach. Dla mnie to jest nierealne. Po prostu nie
ja
da
tak
się
gadać. Ja tak nienawidzę gadać w internecie, kropka.
Jak ja bym miał się przejmować tymi pierdołami, które ludzie wypisują w komentarzach, to ja już bym dawno kanał zamknął.
Okej, okay, ale... Tak, z ludźmi i tak nie da się rozmawiać, to niezależnie od tego, ile wersji Spidermana będzie w kinach.
Nie zamierzam brać tego na serio.
No, żyjemy w społeczeństwie. Ale wiesz co, to jeszcze tworzy... To jest złe z tego też powodu, że te filmy trzeba, wiesz, na nowo zareklamować, jak będą wchodzić do kin. One znowu zajmują sloty w kinach, nie? I możemy dojść do takiej sytuacji, że Disney będzie, wiesz, wypuszcza film, po 2 miesiącach wypuszcza znowu ten sam film i wypuszcza 4 filmy na przykład po 2 miesiącach wypuszcza znowu te 4 filmy i będziemy, wiesz, szli do kina i mamy tylko plakaty tego, wiesz, Króla Lwa przez cały rok możesz oglądać.
Tak, przeminęło z wiatrem, wracamy
i totalnie
do kolejnej.
Tak będzie.
I tutaj znowu, patrz, widziałem Spidermana 2 miesiące temu, znowu są plakaty Spider-Man, znowu Spider-Man w kinach, nie?
Nie, no ja tego się nie boję, bo to, wiesz, te pieniądze będzie. Z dodatkowych seansów to nigdy nie są tak duże pieniądze, żeby to się opłacało.
No, ale wiesz, znowu to reklamują, to znowu zajmuje jednak, wiesz, jakieś miejsce w przestrzeni. Znowu widzisz to samo cały czas. To jest...
To jest
dla mnie wielki problem, że widzę to samo w przestrzeni jeszcze. Wiesz, ja generalnie widzę cały czas też same rzeczy, jak przez
same
miasto.
Dobra, ale wiesz, ale jak ci się ulewa tym Spider-Manem i tymi bohaterami i widzisz, wiesz, 10 razy więcej w ciągu roku.
Nie, no to słuchaj, no to wydaje... Nie, no ja nie widzę dużego problemu w związku z tym, że nie sądzę, żeby to się jakoś bardzo upowszechniło mimo wszystko, nie? Podejrzewam, że w przypadku szczególnie blockbusterów albo jakichś właśnie filmów, gdzie reżyser może dorzucić tam, kurde, w 30 minut jeszcze filmu i będzie spoko, to będzie miało miejsce, ale ponownie, szczególnie w przypadku blockbusterów, ludzie i tak będą szli przede wszystkim w 1. tygodniu, 2. tygodniu i ci, którzy zostaną i będą czekać do końca, bo dostaną jakieś sceny, to zawsze będzie garstka osób, tylko i wyłącznie. Nawet w przypadku tych legitnych, dużych wersji rozszerzonych, tych re-releasów, które były po latach i trafiały do kin, to nigdy nie były jakieś gigantyczne zarobki finansowe. To zawsze ograniczało się do jakichś max 20-30 100 milionów i to w przypadku tych największych filmów, Avatara czy czegoś. Więc w przypadku mniejszych to nie, podejrzewam, że nie będzie dochodzić do tych 10 milionów, więc nawet nie będzie się opłacało znowu inwestować w jakąś wielką kampanię. Nikt nie będzie ci wmawiał, wiesz, z każdej strony, że to jest oficjalna i główna wersja filmu, bo to się nie będzie opłacało zwyczajnie.
No plus te filmy mają naprawdę bardzo ograniczoną dystrybucję. No to Endgame w rozszerzonej wersji u nas chyba leciało tylko w Cinema City, no to wiecie, to jest tam, nie wiem, 20 kin w całej Polsce, gdzie wiele osób pisało, że nawet no, w ich tam jakimś mniejszym mieście, miejscowości, no było Endgame w kinach, no ale już dawno zeszło i właśnie tej wersji rozszerzonej nawet nikt tam nie pokazał. No więc to nie jest tak, że nie wiem, ludzie będą czekać, żeby na nią pójść, czy że właśnie faktycznie, nie wiem, to będzie jakoś bardzo odbierać sloty innym filmom w jakichś, nie wiem, właśnie małych kinach. No to będzie, wiecie, ta garstka kin, które i tak mają te, nie wiem, 16-12 sal, gdzie no ten jeden czy dwa seanse, no to już i tak no, nikomu jakby nie przeszkodzą, no i to garstka osób na to pójdzie. No, przecież jak byliśmy na tym Endgame rozszerzonym, no tam na sali było 5 osób. Aha. Autentycznie, więc to wiecie, to nie jest tak, że właśnie, o, tutaj już nie wiem, nie pójdę na ten fajny film, na który chciałem iść, bo znowu Spider-Man.
Ja bym zdecydowanie wolał, gdyby takie rzeczy robili. Mają na przykład Disney, mają platformę Disney Plus i reklamować. Nawet mogliby jeszcze tym bardziej o powalczyć o abonamenty właśnie w ten sposób. Słuchajcie, nasz, może nie Spider-Man, ale właśnie nasz, co tam będzie pierwszy? Black Widow. Black Widow zobaczycie w kinach, a u nas będzie 10 minut dodatkowego materiału. No i wtedy spoko. To jakby mi nie przeszkadza. Tak jak mówię, tak jak w wersjach serialowych i tak dalej. Każdy sobie ogląda, kiedy chce, a nawet jak kogoś nie interesuje film, to sobie poprzewija. I zobaczy tylko te dodatkowe sceny, ale płaci już ten abonament, więc z punktu widzenia Disneya to żaden problem. Więc jeśli chcieliby robić to w ten sposób, jasne, żaden problem. Natomiast, nie wiem, mam takie dziwne spojrzenie, że w kinach właśnie to jest takie, nie wiem, dziwna praktyka. Tym bardziej właśnie, skoro powiedzieliście o małych miejscowościach, znowu sporo ludzi na przykład, które chciałaby zobaczyć w tym czasie, musi czekać na Blu-ray i tak dalej, może też muszą iść do, nie mogą tego zobaczyć, tych dodatkowych 10-15 minut czy ile, muszą jechać do dużego miasta czy coś takiego. Nie wiem, nie lubię kiedy w ten sposób się też fragmentuje jakby rozmowę pewną o filmach, kiedy jedni zobaczyli tą wersję, inni tą, to trochę jak mówiliśmy o do pewnego stopnia o tym binge-watchowaniu, że ja widziałem 5 odcinków, a ty 6. No i tak nie jestem fanem tego. Wolałbym, jakby jednak gadamy o filmie, wszyscy widzieli ten sam film. Tyle.
Tylko, że te wersje wchodzą i tak, kiedy już ta dyskusja wygasa powoli. No to, wiesz, w momencie, kiedy to by...
Często równolegle z nośnikami, albo niedługo przed nośnikiem.
Tak, w momencie, gdyby to, wiesz, wychodziło w trzecim weekendzie, czwartym, to myślę, że to byłby problem wtedy, nie? Ale w tym momencie, kiedy już i tak to przygasa i nikogo specjalnie już dany film nie interesuje. A poza tym, wiesz, w momencie, kiedy wytwórnie zorientują się, że takie zagrywki im jakkolwiek uszczuplają, wiesz, wyniki otwarcia, to gwarantujcie, że bardzo szybko to wyląduje na Disney Plus, bo wiadomo, że że cały czas najważniejsze są te wyniki otwarcia i wiesz, jestem pewien, że w momencie, kiedy będzie to sabotowało te wyniki, no to się pozbędą tego tak szybko, jak się pojawi, nie? Przecież to, wiesz, to na razie i tak jest w fazie testów. Będą patrzeć, jak to się zachowuje.
Nawet nie wiemy, czy tam Spider-Man będzie u nas, prawda? No bo no jak nie, na razie nie. To jest cisza i generalnie o tym Endgame, to pamiętam, to się pojawiło jakoś tak na parę dni przed, gdzieś tam na Twitterze napisali, więc to nie jest nawet jakoś super, super reklamowane. Zobaczymy.
No, okej. Jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy. Myślę, że 2019 rok, poza tym, że to rok tego triumfu Disneya, to też jest rok śmierci paru marek, tak na amen w zasadzie, nie? To jest ciekawe, no bo tak jak w poprzednich latach bywały jakieś filmy, które się nie przyjmowały i tak dalej, ale chyba tak, nigdy tak często nie miałem wrażenia, że żegnamy się z daną marką już prawdopodobnie na zawsze. Szczególnie, że mamy streaming w perspektywie, który będzie zyskiwał rolę, więc pewnie niektóre marki prędzej czy później pojawią się tam, a nie w rejonach filmów kinowych. Jak właśnie w tym roku, nie? Bo był Hellboy. Jest pewien, że Hellboya już nie zobaczymy. Men in Black. Myślę, że ten ostatni film też pokazał, że no nie warto. Dajmy sobie spokój. Nawet gdyby mieli ściągnąć Will Smitha z powrotem i Tommy'ego Lee Jonesa, też raczej sobie to odpuszczą. No bo szczególnie, że poprzednie części też nie były. Znaczy, szczególnie ta trzecia część nie była jakimś tam
spektakularnym. Gdyby zrobili to zamiast International, to jeszcze, może. Ale teraz za późno.
Kto wie, może jeszcze nie w tym roku, ale pewnie, że pożegnamy się z tym Monsterverse od Warnera. Tutaj może nie było jakiejś, wiecie, gigantycznej klapy.
Nie,
ale
najbliższy film chyba jeszcze będzie, no bo oni już dorobią.
Ale gdyby nie to, myślę, że by w tym momencie zaorali to i w tym momencie już by nie było kolejnego filmu.
Wydaje mi się, że jeśli Godzilla vs. Kong nie będzie jakimś gigantycznym hitem i zrobi tych 600-700 milionów, no to też raczej to schowają do kieszeni. No oczywiście Dark Phoenix, tak, tutaj z X-Menami to się też się pożegnamy na jakiś czas, ale i tak byśmy się z nimi żegnali.
Ale podobno...
No nie, no jeszcze mutanci
ale
kiedyś.
Podobno już jest wreszcie wersja, osobno, tak, ale już jest wersja, która miała dobre test screeningi, chyba na Deadline było to czy gdzieś. I podobno już wreszcie mają tą wersję New Mutants, którą są gotowi pokazać światu. Po latach.
Cool.
Tak,
udało się. Wreszcie szalony przypomina... alchemik. Ja sobie wybrałem takiego szalonego alchemika tymi wreszcie... tubami różnymi. I wreszcie dodał odpowiednią ilość tych wszystkich składników, że mu ten, wiesz...
Nie, niesamowite. Tak. Film wreszcie przypomina film.
Sok z gumy jagód wreszcie wyszedł.
Zamieniło mu się wreszcie tam w złoto, tak?
No, na ile w złoto to się okaże, jak film wyjdzie, ale na razie przynajmniej jest zadowolony z tego, jak bąbelki lecą.
Myślę, że wreszcie wyszło coś oglądalnego, więc podobno ja jestem podobno
twórcy już do końca obejrzeli tą wersję. To jest pierwsza, którą udało mi się obejrzeć.
Tak, wreszcie nikt nie wyszedł
z sali. Ma być w lutym, tak? Tego się trzymamy.
Chyba tak.
Okay. Chyba, może. Już przestałem
chcieć wiele razy przesuwali.
Już kiedyś była w lutym, nie? Ale
poczekam.
Ale mówią, że ta najnowsza wersja to jest najlepsze. Kiedy odnieśli sukces? Kiedy najnowsza wersja najbardziej przypomina oryginalny zamysł Josha Boona.
Tak.
Widzę tu pewien problem, nieważne.
Uwierzę, jak zobaczę drugi trailer, nie? To już jakby...
A ja i tak pójdę, jak wypuszczą z tymi trzami tami dodatkowymi wersje.
Co tam jeszcze? O, Lego Movie. Myślę, że z tym już też się żegnamy. Oczywiście,
ale mamy następcę, mamy Playmobil Movie.
Jeśli Playmobil Movie jest gigantycznym hitem, nie sprawdzałem jego wyników finansowych, ale jeśli ma już teraz 600 milionów na koncie, to może wrócą też do Lego, ale nie sądzę. Natomiast no, tego mi szkoda najbardziej, szczerze mówiąc.
Tak, ja jestem wielką fanką tych filmów.
Tak, Playmobil.
I Lego Batmana, który no, też nie doczeka się przecież chyba kontynuacji.
I najgorsze jest to, że to pierwsze Lego zarobiło całkiem sensowne pieniądze i wszyscy się spodziewali, że wow, dobry film, który zarobił pieniądze, super, nie? I potem poszli za ciosem Batman, nie?
Nie
dość, że Lego i pierwszy film był spoko, to jeszcze Batman. No. I ten Batman jakimś cudem zarobił mniej.
A to był naprawdę dobry film o Batmanie.
No i potem była ta dwójka, która nie wiem, co tam się wydarzyło.
Która też była spoko, nie?
Która też była
dobra.
Miała
kurczę,
świetna była dwójka.
Miała fajne postacie, miała fajne piosenki. Kurczę, ja czekam, aż ona będzie też na jakimś, nie wiem, streamingu czy czymś, żeby to obejrzeć w oryginale. Bo
ale i przesłanie ładne, tak jak jedynka i wszystko, i to działało. Ale
dwójka tak, bardziej, ten wątek, że tak powiem, ten wątek dookoła, nie?
Dwójka była rzeczywisty. Dwójka była tak już na maksa szalona, nie? Tam się działo wszystko, dosłownie wszystko. Jak tam wiesz, Batman robił Eltona Johna.
Podróże w czasie. Rzeczy.
Tak, tak, to było fantastyczne, ale tam to był dramatyczny marketing miał ten film. Ja w ogóle wiesz, jak za każdym razem sobie przypominam, ej, on też miał premierę w tym roku, nie?
W lutym, tak.
Tak. Ja się zawsze wydaje, że to jest z zeszłego roku film. Nie, to jest z tego roku.
Ale widać kompletnie, stwierdzili, że po Batmanie może stwierdzić, że jak nam Batman nie sprzedał filmu, no to nic nam nie sprzeda filmu.
No jeszcze.
Więc nie próbujmy.
Znaczy jeszcze odnotujmy, że w międzyczasie było to Ninjago, ale to jest.
No Ninjago to nawet kurczę ja nie widziałam.
To jest dla kumatych, nie?
To już tylko dla fanów tej serii Ninjago.
No. A propos horrorów, no to wydaje mi się, że pożegnaliśmy się też z Happy Death Day. Pierwsza część była spoko, zarobiła dużo pieniędzy, druga była spoko albo kompletnie inna, no i nie zarobiła zbyt wiele. Jak na warunki horrorowe, no to pewnie wyszli na zero i pewnie jeszcze z jakąś nawiązką tam im się odpłaciło, no ale z horrorami jest tak, że muszą zarabiać wielokrotność, żeby jeden film mógł finansować ewentualną porażkę, więc tutaj nie sądzę, żeby może, ale też raczej
się zapowiadamy. Szkoda by było, bo te filmy bardzo fajnie bawią się generalnie, nie wiem, jakby to nazwać, faktem, że są filmami, gdzieś tam jakimiś taką, wiesz, tą konwencją. I to też pierwszy film miał jakby swój pomysł i drugi film wyglądał, że będzie jeszcze tym samym jeszcze raz, a nie był. I to było coś fajnego.
Znaczy, no tam polegli na promocji tego filmu. Oglądałeś trailer, nie widziałeś za bardzo, o co chodzi.
No tak, szłam na to, bo jedynka była fajna, a nie dlatego, że trailer dwójki jakoś mnie super do się przekonał.
To było was za mało najzwyczajniej w świecie. Natomiast jeśli jesteśmy przy horrorach, no to ja się natomiast bardzo cieszę, że podobny los nie spotkał Uniwersum Conjuring, nie? No bo oni tam mieli też problem z tym, że The Nun zarobiła bardzo dużo, ale została bardzo kiepsko przyjęta, nie? No chyba najgorzej ze wszystkich filmów. Potem była ta La Llorona, która nikogo nie obeszła.
Ale też zarobiła chyba sporo.
Zarobiła okej. Ale też nie została przyjęta zbyt dobrze, nie? To już miałeś dwa naprawdę fatalne filmy, jeden po drugim. No co nawet w przypadku horrorów myślę, że z biegiem czasu by wpłynęło na też na wyniki finansowe. No ale ta Annabelle myślę, że uratowała sytuację. Sprawda zarobiła najmniej z całego cyklu, ale po dwóch naprawdę kiepskich filmach uniwersum to jest i tak całkiem nieźle, więc fajnie będą robić dalej.
Czekamy na trzecie.
No zobaczymy. Conjuring 3 no, będzie to myślę tutaj najważniejszym filmem z oczywistych względów.
Mam jeszcze jeden cykl, którego nikt nie chce, o którym nikt nie pamięta, ale który pewnie będzie kontynuowany, czyli Has Fallen, czyli U nas w ogniu.
Ale to ten dobrze zarabia.
Zarabia, tak, okej, okay, ale to jest coś, z czego no, nie czekasz na to. Nie czekał.
Mogę się obejrzeć pierwszy film z tego cyklu i to było tak złe.
Ale nie bez powodu walą kolejne części, bo to zarabia. No.
Ja jestem wielkim fanem tego ścierwa.
Butler chyba nie robi już nic innego, jakby tylko tam utknął, nie? W tym takim limbo.
Przerażające jest ten, bo trzecia część, ten świat w ogniu, który teraz wyszedł, Angel Has Fallen w oryginale.
Serio?
Nie, tak, bo tam tłumaczą, że Angel to jest jakiś tam...
To jak piosenka to jest kod, zespołu kodowanie, Symphonic nie? Metal.
Evanescence.
No, Angel Has Fallen.
Nie, bo to jest kodowanie.
Kojarzę na płytę Evanescence, Angel Has Fallen. No,
ale wiecie... Ale w tym świecie w ogniu to już jest moment, kiedy to jest Old Man Gerard Butler.
Już?
Tam to zawsze się podoba.
Ale nie, tutaj już naprawdę tutaj się zaczyna od tego, że oni mówią, on mówi ze swoim kumplem, jest ten, on jest taki rozpuszczony i strasznie wygląda Gerard Butler w tym filmie, nie? Mam nadzieję, że jest znowu...
Co to jest rozpuszczony? Zapuszczony? Tak,
znaczy nie, rozpuszcza się. Nie rozpuszczony. Aha, napuchnięty, okay. Napuchnięty na twarzy, nie? Tak to jest dziwne. I w ogóle tego złego gra typ, który grał Strikera w Origins chyba. X-Men Origins Wolverine. On gra zawsze złych.
To jest ten, który gra... Danny Houston.
Tak, Danny Houston. On zawsze gra złych, nie? I ustawiasz go, on jest tak. Najlepszym kumplem tego Gerarda Butlera w tym filmie.
Wiesz, że jest złych. Taki jak Ben Kingsley kiedyś.
A później tego wiceprezydenta, który zostaje prezydentem, gra Tim Blake Nielsen. No, to jest też typ, który zawsze gra tego szczura, tego zrajca.
Ale ludzie lubią te filmy, no bo jak patrzę na box office, to poprzedni, czyli London Has Fallen, miał mniejsze otwarcie, mniejszy zarobek w 6 dni ten niż ten najnowszy. Kosztował 20 milionów drożej, bo 60 baniek kosztował. W sumie zarobił ponad 200. No to jeżeli możesz wywalać tego typu tasiemce za 60 baniek i zarabiać 200, ten najnowszy kosztuje 40, czyli jest jeszcze tańszy. Tak, jeszcze bardziej dokręcają budżet, w sensie zmniejszają i patrzą, ile z tego wyciągnął, a już zarobił więcej niż tamten w podobnym okresie.
Tak, a to jest...
No to jest żywa złota.
A to jest niesamowite, bo to jest strasznie niejaka seria. Masz Butlera, który nie jest aktorem, na którym zarabiasz, nie? Który twarzą reklamujesz filmy. Ale wiesz, że to będą dalej kręcić, nie? I to jest piękne.
Za takie pieniądze, proszę cię, jakby to połowę tego zarabiało, jakby oni wydali 40 baniek i 100 zarobili, to dalej jest interes.
A to jest dokładnie ten mój typ filmu, że którego niby nikt nie chce, ale on sobie jest i zawsze będzie. I Król Skorpion.
Tam też nie wydają jakichś dużych pieniędzy na marketing. No. Jest i ludzie chodzą.
O, skoro Król Skorpion chyba w tym roku była 6 już. Czekam dalej.
No, myślę, że jest takie grono ludzi, którzy lubią te takie filmy akcji w starym stylu, nie? Sam przeciwko światu i podejrzewam, że jakaś inna seria w tym stylu już by się nie sprzedała. Po prostu ta idealnie zapełniła tę niszę, nie? Którą trzeba było zapełnić.
Idealnie gówniana, tak jak potrzebuje.
No i to jest chyba na poważnie, nie? Te filmy są chyba na poważnie.
Jest. Wydaje mi się, że to jest takie mocno 90-sowe i dla tych ludzi, którzy tęsknią za dobrymi 90-sami.
Ale fabularnie i jeśli chodzi o postacie, to jest wszystko na poważnie. Tam są, wiesz, drony się pojawiają. W ogóle w tej części jest Rosja, głównym przeciwnikiem są hakerzy i...
No to kompletnie
w starym stylu.
Tak, bardzo 90-tka po prostu.
W ogóle jest scena, gdzie masz Morgana Freemana, bo on jest prezydentem, obok Putina i Tuska. Najlepsze, co nasz rząd zrobił w tym roku. Pojawił się obok Morgana Freemana w filmie.
To idealnie dla tych ludzi, którzy stwierdzili, że kiedyś to było dobre kino i już nie ma i to jest...
No. Niech sobie to gówno wychodzi. Ja będę czekał.
Będzie. Następne będzie The Devil Has Fallen.
Już tylko wszechświat w ogniu. Kosmos w ogniu.
Earth Has Fallen. Earth Fallen i zagrożenie z kosmosu tym razem.
Space Has Fallen.
Fallen Sun.
Czy są jakieś wakacyjne filmy, takie typowo blockbusterowe, których wam brakuje? Które chcielibyście oglądać, a ich nie ma? Bo mi brakuje właśnie takich... Brakuje mi czegoś, kurczę, brakuje mi filmu, który byłby współczesnym Dniem Niepodległości.
No to masz, Angel Has Fallen.
Nie, no wiesz.
Ale gdzie Obcy? Obcy będą
no właśnie, ja bym chciał Obcy i statki kosmiczne i wiecie, i przemowy i tak dalej.
Tego wakacje.
Kolego, tak, Pacific Rim Rebellia, Dzień Niepodległości, Insurgent, czy jak to się nazywało? No.
No daj spokój, to była po prostu padaka, nie? Ale wydaje mi się, że wiecie, w przypadku popularności tych wszystkich Fast and Furious i tak dalej, spokojnie byłoby miejsce na coś takiego, tylko że no z drugiej strony science fiction jest.
Miałeś film o obcych, Men in Black International, dziękuję, no, wystarczy.
Ja zdecydowanie kino nowej przygody, jakieś ten Uncharted znowu straciło reżysera, ale...
Ale to się wiąże tam ze zmianą producenta.
Tak, ale właśnie, żeby zobaczyć coś w tym rodzaju, jakiś Uncharted, jakiegoś coś to w stylu Cruise Indiana Jonesa, jakiegoś nawet tego Tomb Raidera, jak był wtedy, już nawet, kurde, przyjąłbym w te wakacje kolejnego, że to podobno robią, Tomb Raidera zaliczył
wikendy. Będzie, tak,
o, no, chyba tego typu film, roku. Taki, dalej wiadomo, musi być ta rozrywka, dalej musi być ten trochę absurd, żeby ludzie poszli na to do kina, ale jednak niech coś poodkrywają, no, coś posprawdzają.
Disney już cię ma, Disney ci napcha Jungle Cruise zaraz, no. 50 części.
To Jumanji jeszcze będzie w tym roku, nie?
Tak. Ale właśnie, Jumanji takie w wakacje bym sobie przygarnął.
Mi brakuje takiego konkretnego kina katastroficznego. Nawet jak były te gówniane filmy z początku wieku, wiesz, Pojutrze i jakieś coś tam później też były, te co się ziemia waliła. I
2012, najgorszy film na świecie.
Najgorszy, ale też piękny. Te wszystkie, gdzie oni latają między tymi, wiesz, wybuchającymi wulkanami, między tymi miastami walącymi się. A brakuje mi czegoś takiego. To był taki idealny film, jak było gorąco, jak sobie idziesz i wiesz, i tylko się świat rozpierdala, nic tam się nie dzieje, nie? I muszę córkę uratować. Muszę wziąć helikopter i lecieć po córkę, nie? Jakby to z The Rockiem. Jak to się
San Andreas, proszę cię, a to zarobiło ładne pieniądze.
I to było piękne gówno. Właśnie tego The Rocka, który chce tylko
leci helikopterem, po wstrzęsienie ziemi wszyscy giną, ale...
No, w zeszłym roku trochę w tym klimacie był Rampage, nie? Że też The Rock musiał ratować rozpadające się budynki.
Tak, no, to bardziej monstry mówi.
Tak,
ale ja bym właśnie był taki katastroficzny, żeby naprawdę właśnie ziemia się
wszystko
dostępowała,
się waliło,
góry... Tak. Upadały, lodowce topniały.
No ale tak, nie mieliśmy też żadnego dobrego filmu ostatnio i to można połączyć z tym, o czym mówiłem, czyli kino nowej przygody, na przykład dobry film o wybuchu wulkanu. Już kiedyś było w cholerę filmów o wybuchach wulkanu.
A gadaliśmy o jakiś czas temu, jak z czego są...
Wychodziliśmy z Kroll, bo właśnie ja bardzo też lubię kino katastroficzne, takie, gdzie są ludzie walczący z jakimś żywiołem czy czymś. I właśnie w Kroll miałam trochę taki, powiedzmy... Ten klimat filmu katastroficznego, no tylko wiadomo, ma bardzo małą skalę, ale właśnie to takie, gdzie jest ten człowiek przeciwko siłom natury, prawda? Gdzie jest ta powódź i huragan i już tu ci się niby udaje, ale znowu huragan wraca i tak dalej. I nawet wiesz, trudno się na to złościć, nie? No bo to jest huragan, więc masz ten takie poczucie tej takiej bezradności i beznadziei.
Ej, Trump chciał ostatnio wrzucać atomówkę na huragan, więc można się złościć.
Więc ja się tutaj nie zgadzam, ja bym strasznie chciała film katastroficzny, ale nie 2012, tylko taki,
2020.
Wiecie, tylko nie, właśnie taki, gdzie mamy jednak samą tę taką nieokiełznaną naturę, bez tego takiego dokładnie. Już, bez Ameryka.
No i właśnie ja doszedłem do wniosku, że może problemem jest, nie mówię, że to uniemożliwia robienie takich filmów, ale pewnie jest problemem dzisiaj, że no wiesz, trudniej jest wywołać zagrożenie, nie wiem, wybuchem wulkanu, kiedy wszędzie masz internet, telefony, można się bardzo szybko informować.
Przypominam, że mamy rok, w którym właśnie płoną lasy, więc to nie jest tak, że nie mamy już katastrof, no, przed którymi umiemy się bronić,
ale te lasy nie płoną same z siebie, tylko ktoś je podpalał, więc...
No tak, no dobra, ale dalej się palą, więc to jest coś na film katastroficzny, w sensie dalej można robić film
może
o tych zagrożeniach.
Córka
The Rocka siedzi
w lesie. Może ktoś rzucił kamyk do wulkanu, bo przecież wiecie, we wszystkich filmach, że jak wrzuca się kamyk do wulkanu, to wulkan wybucha.
Więc jakby te telefony nic nie zmieniają. No co z tego, że nie wiem, wiesz, masz telefon.
Trudniej jest zarysować taką, wiesz, sytuację zagrożenia. Nie musisz odciąć ludzi mimo wszystko od tego. Nie, to jest...
niekoniecznie. Zawsze możesz zrobić właśnie jakiś szalony plan jakiegoś złola, który myśli, że coś zrobi fajnie. Przecież ile było filmów, w których ktoś, aha, dzięki temu będę miał dostęp do unikalnych złóż, których nikt więcej nie może zdobyć. O nie, jak to zrobisz, to zgubisz nas wszystkich. Zrobię to, bo chcę pieniędzy.
No wtedy dostajesz Geostorm i tego się nie da oglądać.
No może nie,
myślałem, że na myśli poważny film katastroficzny.
Ja pamiętam ostatni film katastroficzny, na jakim byłam, to był jakiś szwedzki film o tym, że powódź schodziła z czegoś. To było nie takie najgorsze.
Powódź schodziła?
No,
to
może zalewało.
To dobrze, jak schodzi,
to właśnie.
Jak powódź schodziła, taki film katastroficzny, jak wszyscy stoją i o, powódź schodzi, dobrze, nie?
Bezpiecznie.
Wszystko jest dobrze, no to
półtorej godziny, jak są uratowani od początku.
Ej, to by było dobre, ja mam nadzieję, że jakiś arthouse'owy film powstanie, ale, taki, że wie,
ale
że...
Ale jak mówisz jeszcze o The Crawl, to w ogóle też te wszystkie, kiedy zwierzęta są też takie...
Animal Attack.
Znaczy, nie, właśnie anime ma latach w jakiś sposób taki, że nie pokazujesz ich jako absolutne bestie, tylko właśnie jako, jak bardzo jesteś bezsilny wobec... Nie, mi się na przykład...
Myślałem, że powiesz, jak takie miłe...
Miłe, przyjacielskie, tak.
Uszanowanie, uszanowanie.
Siema, siema.
Czy mogę pana zjeść? Może państwo uciek, może państwo pójdą ze mną?
Ja, jedno z moich ulubionych... Jeden z moich ulubionych Nissanówek na przykład, to było The Grey. Strasznie mi się ten film podobał.
O, to było piękne gówno.
To właśnie z takich Nissanówek to było piękne. I nie wiem, też tego typu filmy.
Aczkolwiek jak już mówimy tak o takich bardzo marzeniach, to w ogóle mój ulubiony podgatunek filmów katastroficznych to są filmy o tym, że statek tonie. Ja bym bardzo chciała taki film, że statek tonie. Bo tego nie było od bardzo, bardzo dawna.
Ja nie szłam za skokami. Więc,
jakby statek tonął, to by było
to,
super.
To nie.
Bo rozbił się o coś, nie?
Czy kurczę, no ja lubię Monster Movies i miałem nadzieję po zeszłym roku, że to wraca, nie? No bo kurczę, jak Rampage zarobiło i The Meg zarobiło, w ogóle The Meg, film z wielkimi tymi rekinami w PG-13 i nawet ten film zarobił, to mówię, kurna, no wreszcie idzie fala Monster Movies. No w tym roku przyszła Godzilla i chuj. I okazuje
ale
się,
mieliśmy
że...
Ale mieliśmy to aligatory.
Jest jakaś klientela na to, ale nie za dużo.
Ale... Idźcie ludzie na crawl, żeby to zarobiło.
Ale jest jedna rzecz w te wakacje, która nowy trend, skrąbimy umieraniu marek, ale Detektyw Pikachu zarobił. I to zarobił całkiem ładnie jak na tego typu film, więc czy to światełko w tunelu dla gier, czy to jest jakiś moden i był przyjęty całkiem pozytywnie jak na gry w porównaniu do wiecie ostatnich
ale
to prób.
Wiesz, ale Pokémony jednak są oderwane już od gier, tego
są,
nie patrzył.
Są, ale cały czas jednak ale jakiś to jest kojarzony.
Wiesz, najbardziej kasowa marka ogólnie na świecie. Nie?
Ja wiem, ale dalej są kojarzone z tym Pokémon Go, tymi wszystkimi, jak tylko są na Switcha, różne wersje wychodzą. Dalej myślę, że jasne, może część osób kojarzy ale to z animacją, ale myślę, że jednak dla większości osób to jest któraś z gier.
Ale to mi się wydaje, że producenci nie będą na to patrzyli właśnie pod kątem, że o, to jest adaptacja gry, adaptujmy inne gry, nie? Tylko no po prostu to szybciej zrobię film o Hello Kitty, która jest drugą największą marką na świecie, nie?
Niekoniecznie. Wydaje mi się, że da się z Pokémon Detective Pikachu wyciągnąć jakieś wnioski, jeśli chodzi o adaptację gier. I to jak chociażby świat przedstawiony tam działa.
No, mamy też kolejną adaptację gier, bo tu Łukasz otworzył The Angry Birds Movie 2.
No ten film nie zarabia dużo, ale dobre jest najwyżej recenzje, ocenianym, najwyżej ocenianą adaptacją gier ever, więc...
Ale ja powiem wam, że ja byłam na tej pierwszej części i tak się rozczarowałam...
Czego ty oczekiwałeś, że się rozczarowałaś Angry Birds The Movie?
Jakby rozczarowałam się jednak poziomem niektórych żartów, które tak pukały o dno. Bo
gra, gdzie nie strzelasz ptakami do świń.
No i spoko, no i etap strzelania ptakami do świń był spoko, ale dowcipy o tym, że oto jest wielki ptak, który sika do jeziora, a nasi bohaterowie o tym nie wiedzą, więc się przez 15 minut kąpią w tym jeziorze. Nie.
Nie. Dzieciaki bawi. Nie wyglądają.
Sikanie, pierdzenie, to są zawsze najważniejsze.
Jakbym miał te 7-8 lat, to bym się śmiał jak głupi. Aż narzczał do basenu, a mi się kąpię.
No tak, ale zakładam, że jeśli mówimy o tym odbiorze krytycznym, to nie są krytycy w wieku 7-8 lat.
Nie, więc najwyraźniej ta dwójka jest lepsza.
Więc może dwójka jest lepsza, też, ale jedynka spaliła.
Ale jest ważnym dramatem psychologicznym.
Wydaje mi się też, że tacy ludzie może nie powinni też tego oceniać w taki sposób, że o kurde, jestem krytykiem z The Time, i mam 50 lat i przyszedłem na Angry Birds i troszkę mi się nie podoba.
Byłem niedawno na szwedzkim dramacie rodzinnym, a teraz oceniam Angry Birds.
Angry Birds 2, no. Rozwinięta psychologia postaci.
Ale może Angry Birds 2 faktycznie tak. Jest o klasę wyżej, tak.
No,
nie?
No, ale właśnie jest, ale to sprawia, że zarabia mniej, no, więc...
Przychodzi taki krytyk i stwierdzę, że właśnie, że Angry Birds 2 nie odstaje.
Więc może jak będzie na streamingu, to nadrobię.
Ale nie ma żartów o sikaniu, nie ma pieniędzy.
Nie, no dajmy tym filmom z dzieciakami mieć te żarty o sikaniu. Niech tam ktoś sobie popuści czasami. Żeby nie
może nie.
Głupie, nie, nie będą całkiem głupie, ale raz leciutko jakieś pierdnięcie. No nie, ja bym już nie mógł.
Nie, no, te żarty też mogą mieć różny poziom. W Teen Titans też były żarty z pierdzeniem i one nie były złe. Ale w Angry Birds, no nie. Nie.
No a propos zarabiania, Crawl już ponad 70 milionów przy budżecie 13, więc super, jest dobrze.
Będzie dwójka.
No, mam nadzieję, że to będzie tak jak z piraniami, nie? Że dwójka, jedynka to były piranie po prostu, a dwójka Jamesa Camerona zresztą to były latające piranie. To ja teraz
latające aligatory?
No, to wyglądają jak smoki.
Nie, jak już były właśnie aligatory, teraz już powinny być dinozaury, no proszę.
Też będą takie, wiesz, wielkie, zmutowane, nie, albo nie zmutowane, tylko prehistoryczne aligatory.
To właśnie prehistoryczne, takie już z tymi, no, inaczej wyglądające.
No jak ten rekin, nie? Który był w DMX, to też był jakiś prehistoryczny rekin, taki, on się jakoś tam super nazywał, nie? Megalodion, tak?
Albo inne zwierzęta, wiesz, tam się okaże, że po tym huraganie wyszły gdzieś tam z podziemi, w wodzie, z głębin morskich.
Albo że przywiało je skądś, nie?
Tak, albo ale nie, ja mówię z głębin morskich, jak wiesz, takie super pojebane żółwie, takie, wiesz, mordercze.
Ej, coś ale takie lovecraftowy vibe i taki kraken na środku miasta, taki, wiesz, w tej wodzie.
Huragan i, sorry, kraken. Na
no, czemu nie?
Ewakuujcie się.
Tylko takie matki ci dom oplatają.
No dobra, czy jeszcze chcecie o jakimś filmie powiedzieć, bo mam wrażenie, że chyba ogarnęliśmy wszystko, a jeśli nie, no to mówiliśmy o tym pewnie osobno, więc dobra, to na sam koniec jeszcze polecanka, to jest film, który będzie miał premierę dopiero, a propos oryginalnych produkcji i wspierania oryginalnych produkcji, to jest film, który będzie miał premierę w Polsce dopiero 20 września,
to
zdaje się.
To z premierem.
Ale to co? Nie.
No. Ja chcę wiedzieć, kiedy ma premierę w Polsce.
Chyba 20 września, to może się upewnię, żeby nie kłamać. Natomiast natomiast no już wszędzie są pokazy przedpremierowe, pewnie głównie w kinach studyjnych.
Zdaje się, że Cinema City są też przedpremierowe.
Cinema City, zdaje się, że Multikinie też będą jakieś
w
pokazy przedpremierowe.
W Warszawie już były nawet.
Więc pewnie w innych miastach też, także możemy go spokojnie podpiąć pod lato. Chodzi oczywiście o ten film, który wciąż ma 100% na Rotten Tomatoes przy tam 70 recenzjach, Parasite w reżyserii Bong Joon-ho. I no to jest ten reżyser, który robił Okja.
To jest ten najbardziej znany koreański reżyser. Jeśli znacie jednego, to pewnie znacie jego.
Nie no, Park Chan-wook jest jeszcze.
Jezu, on zrobił Zagadkę zbrodni. To jest 2002 albo 2003 rok, jeśli dobrze pamiętam. I to jest tak fantastyczny kryminał. O Boże, ten typ jest geniuszem. I Parasite to pokazuje idealnie.
No i bardzo proszę iść do kina, nie?
Tak.
Bo to jest wybitny film, który... No i kurczę, to jest film, który działa fantastycznie na dwóch płaszczyznach przynajmniej, a pewnie nawet więcej, bo po pierwsze to jest po prostu cholernie angażujące kino łączące farsę z komedią, z dramatem, z thrillerem.
I trzyma w napięciu, jakby to jest fajne, bo ten film ma mnóstwo takich momentów, kiedy właśnie jesteś się pewnym, że za chwilę coś się wydarzy, ale się nie wie co, jakby tak siedzisz jak na szpilkach, po prostu czekając na ten moment, aż coś łupnie.
No, ale to właśnie wynika z tego, że on też świetnie działa na tej drugiej płaszczyźnie, że jest po prostu tak fantastycznie zrobiony i tak wyreżyserowany po mistrzowsku. I wiesz, praca kamery i właśnie budowanie napięcia i w ogóle balansowanie tonem, nie? Bo ten film momentami jest naprawdę zabawny, a jednocześnie pod tym jest masa właśnie
dramatu
a później się robi dużo mroczniejszy, a jednocześnie wciąż są te elementy komediowe.
Jest fajnym komentarzem społecznym, no, który jakby mocno siedzi z jednej strony w tej kulturze koreańskiej, ale jednocześnie jest tak uniwersalny,
że wydaje mi się, że spokojnie
jakby jest zrozumiały totalnie jakby w każdej kulturze. Tam na pewno trochę bardziej, bo tam jest też parę takich elementów specyficznych, jest jakieś to, powiedzmy, widmo tego konfliktu z tą drugą Koreą i tak dalej, tam jest parę takich rzeczy wrzuconych, ale generalnie jest mega, mega uniwersalny. No, co jest właśnie ciekawe, bo to jest pierwszy od tam paru filmów właśnie jego koreańskojęzyczny film, bo poprzednie były anglojęzyczne,
teraz niepotrzebnie powiedziałeś, bo teraz masa osób odpadnie.
Właśnie ja chcę powiedzieć, ja generalnie bardzo nie lubię oglądać kina nieanglojęzycznego, no bo nie lubię czytać napisów i generalnie się czuję zawsze tak nieswojo, jak mam film w języku, którego nie znam. Więc oglądam więcej, nie wiem, jeden rocznie i kurczę, ten naprawdę warto. Jakby to jest film, do którego warto iść czytać napisy.
Ale wtedy już nikt nie obejrzy kolejnego sezonu Dark. Albo.
Ja obejrzę.
Ja akurat lubię azjatyckie języki, więc one fajnie brzmią.
Tak, poza japońskim.
Dla mnie one brzmią tak trochę karykaturalnie, wiesz?
Ja lubię, bo są takie dziwne. Zupełnie inaczej się wymawia rzeczy, zupełnie inaczej się intonuje niż u nas, więc czasami, wiesz, ktoś mówi i rzuca tak akcent, że zupełnie nie wiesz, jaki jest ton wypowiedzi, bo u nas to zupełnie inaczej brzmi.
To jest trochę przesadzone dla mnie, wiesz? Trochę tak jak oglądanie, nie wiem, telenoweli południowoamerykańskiej, że tu wszyscy mówią z taką przesadą trochę, tak grają z taką troszkę przesadą to jest taki
specyficzny, dynamiczny język, taki bardzo energetyczny. Ja się zawsze kojarzę z tym, właśnie z Toshiro Mifune u Kurosawy, nie?
Akcenty, które są zupełnie inaczej rozłożone.
Takie zawsze mają to...
Wow.
A nie, no jest tak, bo to jest wszystkie te gangsterskie, a dlatego te wszystkie filmy gangsterskie z lat 80., wiesz, z Hongkongu i ten. One wszystkie dlatego tak działają, bo one są cholernie właśnie takie pełne energii. I wiesz, że te postacie, jak ktoś tam jest za kapiorem, to jest taki na maksa. Też przez to, że ten język jest taki właśnie żywy.
Ale ja na przykład byłem w stanie tak się wciągnąć te wszystkie filmy z te takie chińskiego stylu z mieczami, wiecie, te takie dziwne latanie.
Hero, tak?
Bo miałem po prostu, jak słyszałem te dźwięczne takie, jakby ktoś dosłownie tak ping, ping, bo miałem te takie uderzenia po prostu, jak oni akcenty mają rozłożone w ten sposób, to dla mnie to było takie tak dźwięczne po prostu brzmienie, że byłem jeszcze bardziej, jakby imersję miałem większą w to wszystko, jakby czułem bardziej się w tym świecie, kiedy słyszałem ten język. I myślę, że gdyby mówili po angielsku, to by nie zadziałało to na mnie w ten sposób.
No to dodaje tego klimatu specyficznego, no nie da się ukryć, nie? Myślę, że ten film z dubbingiem byłby...
No, znaczy w ogóle mnie poprzednie filmy Pana Bonga tak średnio kupiły, znaczy Snowpiercer nie bardzo, Okja tak powiedzmy pół na pół i właśnie dopiero ten Parasite tak naprawdę kliknął za mną, więc...
Nie, mnie Pan Bong zawsze kupuje. I ten reżysera też lubię.
Nie,
Bong jest super.
Dobra,
no, ale to jest bardzo dobry film. No i tak jak ostrzega zresztą sam reżyser przed seansem, lepiej go sobie nie spoilować. Nie to, że zwroty akcji robią ten film i, tak, i sprawiają, jakby, że jak będziesz wiedział, co się wydarzy, no to już nie będziesz mógł czerpać. To nie jest szósty zmysł, nic
tak,
z tego.
Nie jest, nie wiem, Wyspa Tajemnic, gdzie macie coś, co na końcu wam totalnie odwraca,
ale, spojrzenie. Ale dużo lepiej się ogląda, jak się nie wie, o co chodzi, nie? Dlatego celowo nie mówiliśmy też, o czym jest ten film. Myślę, że dobrze jest w ogóle nie wiedzieć, czego się spodziewać, nie? Poza tym, że
fajny.
Że jest naprawdę, znakomity. Więc to tak rzutem na taśmę trochę film stał się jedną z lepszych pozycji w te wakacje, nie?
Krytykom z Rotten Tomatoes.
Ale to dostało nagrodę w Kangu. No
tak, właśnie, pierwsza palma, nie? Dla koreańskiego twórcy.
Pierwszą palmą odbiła.
Pierwszą palmę.
Pierwsza palma dla Pana Bonga.
Pierwsza palma dla Bonga. I mam nadzieję, że nie ostatnia. Bong zasługuje.
To jest najbardziej rasistowski odcinek napisów ever. Nie dość, że śmiejecie się z pięknego koreańskiego języka.
My się śmiejemy generalnie z języków azjatyckich, bo wszystkie brzmią tak samo.
Wszystkie brzmią tak samo.
A Bong to chyba imię, nie?
Nie, tam jest odwrotnie.
Tak? A, okej.
Junho to jest imię, a Bong to jest...
Ej, ale Bong pewnie też się nieraz śmiał.
Nauczyłem się, bo w Manchesterze kiedyś grał Park Ji-sung i wszyscy o niego mówili Park, bo to nazwisko, więc A mogę się mylić, pewnie się mylę, to napiszę w komentarzach.
I tam w ogóle gra ten, w Parasite ten, Kang Ho-song, to jest piękny aktor.
A która to postać?
Ojciec.
Ojciec, on grał właśnie, on zawsze grał tego, zresztą on zawsze grał Bonga, tak,
grał
w Zagadce Zbrodni, on grał w ten The Host jest super Bonga, grał w Panu Zemście, cała trylogia, to nie jest akurat, to jest Park Chang-wooka, który też jest zajebistym reżyserem, ale też jest cudowna trylogia, cała ta Zemsty, o matko, uwielbiam tego aktora, w Snowpiercerze grał, no,
piękny człowiek. No, w ogóle cała obsada to są ludzie, którzy już grali u Pana Bonga.
Okay.
Słuchajcie, jeśli będzie Parasite jest filmem, który jest niszowy, nie? Jakby nie patrzeć, i mamy nadzieję, że tutaj nasza polecajka sprawi, że więcej osób pójdzie na nie do kina, ale słuchajcie, jeśli będziecie chcieli pogadać o nim spoilerowo, to możemy zrobić dyskusję
już po premierze polskiej,
ale to dopiero po polskiej premierze za jakiś miesiąc, bo nie chcemy gadać o spoilerach w momencie, kiedy ten film nie jest jeszcze dostępny oficjalnie w całym
tak,
kraju,
i reżyser prosi, żeby nie spoilerować.
No trochę nie wypada.
Idźcie,
nie?
Ludzie, na Parasite'a i na Crawla. Zróbcie sobie to, bo są te.
Zróbcie sobie taki double feature, tak, nie? Jednego dnia iście na to i na to.
Nie, to już nie będzie w kinach obok siebie.
W jednym i drugim jest dużo wody, więc...
No nie będzie w kinach obok siebie, ale można iść teraz na Crawl, a później iść sobie na Parasite'a. Wiesz, fajnie.
No, albo odwrotnie. No. Także warto. I kurczę, dwa małe filmy. Dobrze, kurczę, wreszcie na poziomie napisy końcowe polecamy dwa małe niszowe filmy.
Dobra, i tak ludzie nam napiszą, że się śmiejemy z kina azjatyckiego, mimo że je polecamy.
Nie, no, śmiejemy się, ja kocham.
Ale skoro o tym mowa, też ciężko byłoby polecać blockbustery, patrząc na to, że nagle wszyscy stwierdzili, że Disney wywalił wszystko. I kiedy będzie najbliższy blockbuster?
It będzie,
a poza It. No,
IT jest dalej.
Pewnie na święta będą Star Warsy i Jumanji.
Właśnie, coś pośrednio. IT jest tym niskobudżetowym blockbusterem, który wiadomo, że zarobi pieniądze jak blockbuster, ale kosztuje mniej. A następny naprawdę drogi film?
Okej, to tak, zerknijmy. IT, potem nic, Ad Astra to nie.
najpierw coś, potem nic.
Joker też nie, chociaż pamiętam, zarobi solidnie.
No, ale to nie jest blockbuster.
No nie. Maleficent?
Może tak, na pociągnąć
Disney.
Maleficent.
Nie, no Maleficent zarobi.
Można pociągnąć Maleficent.
15. Nie, no pierwsze prognozy są kiepskie. Otwarcie połowę gorsze niż pierwszej części i możliwe, podejrzewam, że to nie będzie.
Pierwsza taka naprawdę rzecz, która kosztuje dużo, jest duży hype i tak dalej, bo to będzie The Frozen 2, nie? To chyba
tak, tak. Jak dla mnie Maleficent się zapowiada na raczej porażkę.
Więc pierwszy naprawdę, że film, to, kiedy będziemy mówić o box office, ciekawe, czy pobije, to jest Frozen. Kiedy jest Frozen? W listopadzie?
W listopadzie chyba.
Tak, w listopadzie.
Będzie duża przerwa w kinach.
O, Terminator jeszcze będzie,
Terminator
może
jest
to.
Pod koniec października? Nie, tak. Nie sądzę.
No ale Terminator też jest blockbusterem.
A Aniołki Charlie'ego też na początku tego listopada.
Tak, no to no. Cały wrzesień i większość października do tego Terminatora to jest.
No i Frozen 22 kino, listopada.
Więc spokojnie, no. Można się wybrać. Nawet jak ktoś chodzi tylko na blockbustery, to może się wybrać na mniejsze rzeczy, bo nie będzie miał innego wyboru.
Widzę, że w Stanach hit Playmobil dopiero w grudniu.
No. Już oni tam...
A u nas tak szybko docenili polski rynek.
Bo oni wiedzą, że to jest tak mocne, że będzie konkurować, bo w kolejnym tygodniu jest Jumanji, a w jeszcze kolejnym Star Wars.
I Playmobil zbierają dobre recenzje z Europy i potem ludzie usłyszą w Europie, ale Playmobil po prostu najlepszy film roku, idź. I będą tak wszyscy nahypowani, że tak późno u nich wchodzi, pójdą.
O, w tym roku jeszcze Koty, to mój film, na który czekam.
Mój
blockbuster.
Tak, wszyscy czekamy na Koty. Będzie na pewno dyskusja spoilerowa, bo...
I Jason Derulo na miniaturze, obiecaj.
O, tak. No, na pewno.
Ja generalnie nie chodzę na horrory, więc... ale.
Rozważ, Oskar, rozważ ten jeden horror w roku, no może akurat Koty.
Nie, no wybierz od razu, jak już idziesz, to wybierz ten najbardziej przerażający.
No właśnie, zdecydowanie nie będzie to It, więc...
No i nie Król, nie? Tylko Koty.
Okej, no to dobra, to by było tyle. Pogadamy, myślę, że jeszcze o finansach sobie pogadamy osobno w mówimy box office i sobie podsumujemy, jak te filmy zarabiały i jakie następne filmy będą zarabiały, bo też ciekawe rzeczy się tam dzieje odnośnie Jokera, czy właśnie Maleficent. Swoją drogą, pamiętam, kiedy tłumaczyłeś, jaka jest fabuła Maleficent. I,
dwójki?
To już jak najnudniejsza historia na świecie.
No, o tym, że spotykają się teściowe się nie mogą dogadać.
Spotykają się na obiedzie i się kłócą przy
obiedzie. A że mają zamki i armię, to ta kłótnia eskaluje.
Super, to jest dokładnie to, co chcę zobaczyć. Ja myślę, że masa osób to pomyślała tak samo jak ja i nie skończy się dobrze. O, Black Christmas wychodzi w grudniu jeszcze. O,
remake tego?
Ciekawe. W każdym razie pogadamy sobie jeszcze o box office, tak jak mówiłem, może pogadamy jeszcze o Parasite, natomiast też o wielu filmach, o których mówiliśmy tutaj, mieliśmy albo jakieś osobne dyskusje, albo gadaliśmy też przy okazji jakichś innych materiałów, więc nie wiem, wyszukajcie na kanale, pewnie się pojawi. No i to by było na tyle, także myślę, że to był spoko sezon letni, na pewno ciekawy, jak zresztą sami widzieliście, parę trendów dało radę tutaj wyłuskać i pewnie część z nami zostanie, część nie. No dobra, to była z nami Marta Najman, Oskar Rogowski, Radek Pisula. Radek, patrz do kamery.
Jestem.
I ja się... Już koty wyszukuję. Ja się nazywam Gastelmach. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.